medialny. 22.30 za nami, radiowy poradnik medialny, Daniel Wojciechowski. Dobry wieczór, a w studiu moi goście, pani Beata Żewnicka i pani Joanna Bugalska, logopedzi, logopedki.
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy dzisiaj o wadach takich rozwojowych i o problemach z wymową, ale zaczniemy od dzieciństwa, bo kiedy my możemy zauważyć, że coś z wymową naszego dziecka jest nie tak? Chcielibyśmy, żeby dzieci mówiły od wczesnego dzieciństwa świetnie i żeby później w dorosłości mówiły tak pewnie jak lektorzy, którzy czytają seriale albo filmy bez zarzutu. Natomiast trzeba zauważyć te wady odpowiednio wcześnie, prawda? Jeżeli się pojawiają. W którym momencie? Kiedy?
Gdy na przykład rodzice zauważą jakieś problemy w mowie dziecka, na przykład dziecko nie będzie mówiło, nie będzie dobierało odpowiednio słów, nie będzie mówiło na temat. Często też rodzic idąc do lekarza pediatry, do lekarza swojego pierwszego kontaktu, czyli do lekarza pediatry, może lekarz zwrócić uwagę na to, że dziecko nie rozwija prawidłowo mowy. Może być też sygnał od placówki oświatowej, w której przebywa dziecko, że na przykład dziecko w odróżnieniu od innych, od rówieśników, wśród rówieśników nie postępuje, nie rozwija się jego mowa prawidłowo. I wtedy tacy rodzice pojawiają się u nas, u logopedów, a bardzo często też pojawiają się, co nas cieszy, pojawiają się rodzice, którzy sami świadomie zauważają jakieś problemy, zauważają tego, że dziecko właśnie nie komunikuje się w odpowiedni sposób, nie przyswaja słownictwa i to często prowokuje rodzica do pojawienia się u nas, w naszym gabinecie.
Jakieś takie symptomy są, co możemy sami zauważyć, wyłapać? Nie jesteśmy specjalistami i no, chcemy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście idziemy do specjalisty, ale coś powinno zwrócić naszą uwagę wcześniej.
Myślę, że na pewno jest tak, że ja zawsze jak rodzic przychodzi do nas, to opowiadam taką mini historię o pianizacji języka, żeby uświadomić jego znaczenie i dlaczego to jest takie ważne, że każde dziecko jak się rodzi, to ma język na dole i ten język wykonuje ruchy poziome do ssania. I mniej więcej jak dziecko kończy 2,5 roku życia, maksymalnie do 3 lat, język zaczyna się pianizować. Czyli takie naturalne miejsce spoczynku języka jest na podniebieniu. I teraz, jeżeli ten proces nie nastąpi w odpowiednim momencie, to za tym idą różne problemy. I między innymi pojawia się na przykład seplenienie międzyzębowe, czyli język dziecko wsuwa między zęby. Tak, seplenienie boczne, za tym idą problemy ze zgryzem.
A możemy zasymulować takie seplenienie międzyzębowe?
Seplenienie międzyzębowe.
A boczne?
Boczne jest trochę trudniejsze do wykonania.
Seplenienie bosne.
Bokiem język.
Tak? Strumień wychodzi. Powietrza wychodzi bokiem. Może być też wargowo-zębowe, kiedy warga jest przyklejona na przykład
słychać
do
zębów. To słychać. To tak? Słychać. I często rodzice właśnie, albo rodzice słyszą to, bądź pediatra to zauważa, a najczęściej panie w przedszkolu, bądź nawet tak. Ze żłobków nam już panie przysyłają dzieci. Że sepleni, czyli mówi w ten sposób, że język jest między zębami.
Przede wszystkim mowa jest niewyraźna.
A my trochę nie potęgujemy tego, mówiąc jeszcze do dziecka, o jak ty jesteś fajniutki,
często
super.
Często tak też bywa. Pieścimy się, mowa nianiek.
Ja też dodam, że czasami jest tak, że rodzic, gdy wyśle swoje dziecko do przedszkola, to troszeczkę zderza się ze ścianą, bo zaczyna porównywać swoje dziecko z innymi.
Tak.
I wtedy zauważa, że coś jest nie tak. Oczywiście staramy się nie porównywać dzieci do siebie, tak,
bo to bo każde idzie swoim
bo każde idzie w swoim tempie rozwoju, natomiast ważne jest, żeby porównywać do pewnych norm rozwojowych, czyli do takich szeroko pojętych norm rozwojowych. I od tego jesteśmy my, logopedzi, od tego są nauczyciele, specjaliści, pediatrzy, lekarze, neurolodzy, żeby mówić o tych normach rozwojowych, co jest prawidłowe, co nie. I na co zwrócić uwagę? Dziecko mniej więcej w okresie do roku, tak? Czyli od urodzenia, posługuje się wokalizacjami. Zaczyna gaworzyć, samogłoskami, tak? Dziecko około pierwszego roku życia powinno być na etapie pierwszego wyrazu. Czyli pojawiają się pierwsze słowa typu mama, tata, baba.
Daj. Tak? Bo. Często tata jest na przykład zdenerwowany, bo jego syn, córka nie potrafi powiedzieć tata, tylko na niego mówi mama.
Albo kaka.
Także tatusiowie czasami właśnie zwracają na to uwagę.
Dwulatek powinien już budować proste zdania. Czyli rzeczownik, czasownik. Mama, daj, chcę to.
Tak. Mhm. Natomiast trzylatek już powinien opowiedzieć krótką historię. Co zjadł w przedszkolu, jaki był i podwieczorek, co robił na placu zabaw, no a z tym bywa różnie.
I tutaj już możemy po tym pierwszym roku wyłapać, kiedy dziecko nie wyraża się tylko sylabami, ale już możemy wyłapać pewne problemy, które się pojawiają.
Tak, i teraz istnieje taka zasada, że jest tak 6 miesięcy odstępstwo od tej reguły. Czyli dziecko od normy, tej takiej szeroko ogólnie przyjętej przez nas logopedów. Więc jeżeli na przykład trzylatek jest na etapie wyrażeń dźwiękonaśladowczych, nie buduje zdań, to powinno nas zaniepokoić. Jeżeli na przykład dziecko w wieku 5 lat ma prawo jeszcze nie wymawiać wszystkich głosek, głoski z szeregu szumiącego, czyli sz, ż czy dż, zaczynają się pojawiać i głoska r pojawia się w wieku 6, a nawet
no właśnie o to r chciałem zapytać.
Jeżeli mamy jowę i w wieku 7 lat, no to już mamy duży problem.
Tak, i wtedy wiemy, że na pewno jest problem też z pianizacją.
A rodzic się na przykład cieszy. On mówi jowe. Często też rodzice przysyłają, przychodzą do nas w wieku 3-4 lat. Dziecko nie mówi ry. Proszę pani, dziecko nie mówi ry. A ja sprawdzamy i w tym momencie okazuje się, że dziecko nie pionizuje języka, że dziecko nie wymawia czy szeregu szumiącego, że nie wymawia, że jest międzyzębowa często realizacja. No to jakże my możemy rozmawiać na temat R-ki, tak zwanej. R-ka jest najtrudniejszą głoską.
I już takiemu dziecku można pomagać.
Ale rodzice
pomagać.
Są nieświadomi, tak, tylko że najpierw spionizujmy język, najpierw nauczmy połykać
jest to,
ślinę na przykład.
Że
tak? To jest
rodzice
istotne.
Bardzo długo karmią dzieci w sposób nieprawidłowy właśnie butelkami, butelką ze smoczkiem, tak? Dziecko...
Czyli jeżeli dziecko jest karmione butelką ze smoczkiem, a
za
nie
długo.
Jest karmione albo za długo,
czyli
a
po
karmienie
tym...
piersią, a smoczkiem tutaj ma jakieś znaczenie?
Ogromne. Znaczy czasami niestety matki nie mogą karmić z różnych powodów. Natomiast chodzi o to, żeby karmić dziecko butelką przez smoczek do roku maksymalnie. Im dłużej to trwa, tym utrudniony jest proces pionizacji języka. Czyli ja zawsze też powtarzam rodzicom, że jeżeli teraz w spoczynku nasz język, my nic nie mówimy, to nasz język jest na podniebieniu. I każdy jak przełknie ślinę, nawet wszyscy nasi słuchacze w tej chwili jak przełkną ślinę, to poczują, że ten język jest na podniebieniu.
Za górnymi zębami.
Za górnymi
na
zębami.
Na wałku dziąsłowym.
Tak.
Powiedzmy, dotyka jedynek, czy nie od razu?
Nie powinien dotykać zębów, prawda? Nie powinien, bo w ten sposób możemy zepsuć swój zgryz, jeżeli będziemy w ten sposób realizowali.
No właśnie, jeżeli jest nieprawidłowy, wypycha.
Tak, język wypycha często zgryz i sami sobie robimy krzywdę, sami niszczymy zgryz. I ortodonci mają dzięki temu bardzo dużo pracy.
Dokładnie.
Wracają ci niektórzy pacjenci, jeżeli ortodonta nie odeśle do odpowiedniego logopedy.
Okej, no to już mamy odpowiedź, ta głoska R, czyli ta ulubiona u rodziców, którą chcieliby usłyszeć jak najszybciej. Natomiast z tym R to też nie jest do końca taka prosta sprawa, bo możemy powiedzieć rower, ale możemy powiedzieć równie dobrze wowę.
Przeróżne substytuty. Różne substytuty. Do 6 praktycznie roku możemy uważać, że ten level pararotacyzm, czyli zastępowanie głoską
na przykład,
to jest prawidłowe.
Ale
no, w formie
rozwojowej.
Ale jeżeli
się pojawia na przykład to ry uwularne, czyli to ch, tak? U dziecka 3-4-letniego, zazwyczaj jest nieprawidłowy wzorzec mowy, na przykład tata
rodzinie.
Tak mówi albo mama, to możemy próbować zamienić to na głoskę ly, ale to znowuż specjalista musi się tym zająć. Czyli tu możemy jakieś oddziaływania terapeutyczne przyspieszyć, mimo że to jest norma rozwojowa, że dziecko nie mówi.
Można zacząć właśnie pracować nad językiem, nad pionizacją i co jeszcze? Sprawdzić wędzidełko podjęzykowe, bo to często wędzidełko może być przyczyną braku tej głoski najtrudniejszej w naszym...
To pod językiem. A to
pod wargą?
Pod górną wargą?
Ono może wpływać na diastemę, tak. Czyli na przerwę między jedynkami, a la pan Karolak. Na przykład.
Ale też może nam powodować problem.
Estetyka raz, druga rzecz.
Natomiast ważniejsze jest to jednak pod językiem. Tak. Jeżeli jest przyrośnięte, teraz mamy to szczęście, że dużo noworodków, czyli do pierwszego miesiąca życia, dzieci mają podcinane to wędzidełko. Natomiast zdarza się tak, że przychodzi mama i opowiada o problemach z karmieniem piersią i okazuje się, że właśnie nikt tego nie wychwycił, że to był problem wędzidełka, a nie problem mamy, problem emocjonalny i tak dalej.
Bo często dziecko pije, pije pierś, można tak potocznie nazwać, ciągnie to mleko, ssie i w tym momencie często zasysa za dużo powietrza.
W ogóle ma problem. Albo jest głodny, z karmieniem, matka przychodzi na butelkę.
I mama przychodzi, co się dzieje, co się dziecko nie przybiera na wadze. Mm-hmm. Jest to, może być to problem. Czasami są pielęgniarki laktacyjne. One powinny zauważyć, one też powinny przystawić prawidłowo po porodzie, ale wiemy, że różnie z tym bywa.
Nie zawsze.
Skoro o butelkach mówiliśmy i o właśnie ssaniu piersi, próchnica butelkowa, takie zjawisko
jest,
też
bardzo
jest.
Bardzo popularne.
I nawet czy teraz to może mieć wpływ na naszą wymowę w przyszłości?
No i znowuż, oczywiście, jeżeli nie odstawimy tej butelki w odpowiednim momencie, dziecko zaczyna się uzależniać, tak? To jest taki bardziej problem emocjonalny, a nie problem żywienia.
I często w głowach rodziców też tkwi, bo dziecko, to jest wygoda, tak, prawda? Dokładnie. Butelka jest podawana wieczorową porą, on zasypia z tą butelką, nie umyje zębów.
W nocy się budzi, dostaje znowu.
Tak, zamknięte koło i często trzeba uświadomić rodziców i mówię, jeżeli odstawicie butelkę, to możecie przyjść na terapię. Bo jeżeli jest butelka, bądź jest smok uspokajacz, to nie ma to sensu. To jest wyrzucenie.
No nie ćwiczymy tej pianizacji języka.
Tak.
Ja też podaję taki rodzicom przykład, że jak dziecko już jest takie, no naprawdę jest w stanie to zrozumieć, dwulatek, trzylatek, żeby wyrzuciło tą butelkę, to na przykład, żeby rodzic kupił jakiś prezent dziecku, żeby oddać tą butelkę w sklepie, w zamian za to dostało na przykład misia, przytulankę.
Jakiejś innej dziewczynce.
I żeby to zrobiło dziecko. I wtedy jak dziecko płacze i prosi o tą butelkę, to mówimy, pamiętasz, ale ty jesteś już taki duży i ty to podjąłeś tą decyzję, że rodzic nie jest winny, tylko dziecko wtedy podjęło tą decyzję. I naprawdę to jest 3 dni płaczu i to da się zrobić.
Można to przeżyć. Zachęcamy. Też jesteśmy matkami i też żeśmy przeżywały. Mhm.
Taka
podobne.
Prosta sprawa, prawda? Mhm. Butelka, która może wpływać na nasze życie w przyszłości, bo później wypracowanie tych wad jest bardzo czasochłonne.
Dokładnie. Wymaga systematyczności.
I pytanie, czy uda się to w ogóle kiedykolwiek wypracować idealnie?
Wszystko zależy od pacjenta, małego, dużego i od rodziców. Od tego, czy rodzice będą pracowali z dzieckiem w domu, czy rodzice będą przestrzegali naszych zasad, czy rzeczywiście rodzice odstawią butelkę, bo często jest tak, tak odstawiłem, po 2 tygodniach wracają do butelki. Albo podcinają czubeczek, butelki leci szybciej, ale on tylko przez chwilę pije, ale to szybko leci, ale to już wystarczy. Nieprawidłowy układ języka i już mamy wadę zgryzmurowaną.
No i to się ciągnie do wieku szkolnego. Nasze dzieci...
6-7-latki nawet miewają butelki.
Dokładnie.
Jednym słowem, im szybciej odstawimy butelkę, tym lepiej.
Tak, plus to samo narzędzie, że tak powiem, zbrodni. Smoczek uspokajacz, który powinien być tylko do snu, a nie dziecko chodzi po placu zabaw zatkane, no to jak ma mówić? Ono nie mówi.
I teraz tak, jeżeli dzieci długo są karmione właśnie przez smoczek, to jeszcze piją to mleko i zazwyczaj mają problemy też z rzuciem i gryzieniem pokarmów stałych.
Tak.
Ponieważ cały czas to mleko je tam zapycha, ten żołądek. To jest też dużo
i
cukru.
I potem skórek nie jedzą, chleba, problem z gryzieniem.
Tak, i to gryzienie nie powoduje mały rozwój szczęki, żuchwy, tak.
Ach, to gryzienie też jest potrzebne.
Gryzienie to i dobre mówienie.
Tak, czyli te wszystkie nasze papki, wszystkie te nasze musiki popularne, one są dobre, ale nie do końca. Jeżeli to jest tylko dieta płynna, nie wspiera to pracy języka. Tak?
Nieumiejętność
zawsze mówimy od jedzenia do mówienia.
Tak.
Więc to jest tak bardzo ważne, żeby to dziecko nawet jadło rękami, żeby próbowało różnych stałych pokarmów.
Obniża się napięcie mięśniowe. Warki języka w momencie, gdy nie ma tego gryzienia, tak? Nie ma prawidłowego rzucia. Dziecko musi próbować też nowych smaków. Musi poznawać świat za pomocą różnych zmysłów. Tak?
Czy my możemy jakoś z małym dzieckiem ćwiczyć w domu tak po prostu, tak prewencyjnie, tak żeby w przyszłości tego problemu nie było, no ćwiczymy, prawda? Bardzo często po prostu chodzimy biegać, po prostu biegamy, chodzimy na siłownię, nie dlatego, że musimy, a chcemy zachować sprawność, to może nasz aparat mowy, nasza twarz też wymaga takich ćwiczeń od wczesnego dzieciństwa.
No i właśnie to jest to, że tak naprawdę język jest takim systemem porozumiewania się, który człowiek kształtuje w środowisku ludzkim. I zdrowo rozwijające się dziecko ma warunki do tego, by to zrobić. I chodzi o to, żeby wspierać mowę tak naprawdę w takich sytuacjach życia codziennego. Dziecko opowiadać to, co dziecko widzi, czuje, dotyka, tak wącha, przeżywa, w czym uczestniczy, co słyszy. I w takim właśnie życiu codziennym.
Tak, tak. Kąpiel słowna. Opowiadajmy. Kroję teraz cebulę. Zobacz, tylko prostymi. Nie niuniajmy się, prawda? Nie mówmy zdrobniale do dziecka. Mówmy prostym językiem. Krótko. Z kontaktem wzrokowym. Żeby to dziecko miało dobry wzór. Środowisko wychowuje. Tak jak mówią rodzice, tak mówi dziecko. Jeżeli będą rodzice seplenili, to i dziecko jest prawdopodobne, że będzie seplenili. Jeżeli ma jedno z rodziców zaburzoną erkę, jedno z dzieci albo dziecko będzie miało możliwe, że też zaburzoną.
Tak
jest, ku temu, bo jest naśladowanie.
To uczy jest naśladownictwo
się,
po
dziecko
prostu.
Uczy się
to nie jest
poprzez...
wada rozwojowa, rozumiem. No, może w niektórych przypadkach jest, ale wada jeżeli rozwojowa? Rodzice nie mówią erki, no to to, że dziecko nie mówi erki, bo naśladuje rodziców, to pewnie sprawa prosta do wypracowania.
No są jeszcze inne przyczyny erek, na przykład, to już mówiłyśmy, tak? Że tutaj jeszcze może być wędzidełko, słaba ruchliwość języka, słuch zaburzony,
tak,
wada
ale też
zgryzu,
podłoże genetyczne.
Ale też może być czasami
albo nieprawidłowy wzorzec
albo
mowy.
Albo wzorzec, najczęściej. Także dzieci muszą
jeszcze
mieć...
jakbyśmy wróciły do tych takiej stymulacji, tych małych dzieci, że na przykład, nie wiem, gdy mamy do czynienia z czymś gorącym, mówimy do dziecka tak? Czy gdy
dźwięko
mamy...
naśladownictwo.
Uczymy się właśnie, tak, piesek robi hał-hał, kotek miał,
taki maluszek powinien coś takiego już stosować, tak?
I na przykład zdarza się, że zgłaszają się do nas rodzice z takim problemem i mówią, że dziecko w ogóle się nie komunikuje, nie mówi i złości się, gdy ma coś powiedzieć, że mu nie wychodzi. I my zauważamy, że dziecko potrafi na przykład powiedzieć samogłoski. I zwracamy na to uwagę rodzicom, że na przykład można się komunikować tylko na przykład jedną samogłoską i powiedzieć na przykład widzę samolot i mogę powiedzieć a leci samolot, albo mogę powiedzieć uuu, jak wysoko, o, jak głośno. I jakby parafrazujemy trochę te wypowiedzi dziecka, czyli rozumiem, że widzisz samolot, tak, że on leci, żeby zachęcać do mówienia, bo w ten sposób stymulujemy rozwój mowy.
Żeby dziecko się nie zblokowało.
Żeby dziecko się nie zblokowało,
żeby
dokładnie.
Mówiło do nas, żeby
bo
się
potem,
komunikowało.
Potem mamy takie przypadki dzieci, że idzie mówić. To w mutyzm na przykład, tak?
W co takiego?
Mutyzm, czyli są dzieci, które rozmawiają z osobami.
Wybranymi osobami.
Tak. Zazwyczaj dotyczy to dzieci bardzo inteligentnych, dobrze kontrolujących otoczenie, bardzo takie obserwujące to są dzieci, ale szalenie wstydliwe. I to są takie dzieci, z którymi nikt nie rozmawiał o tych emocjach, które one przeżywają. Na przykład rodzic mówi zawsze nie wstydź się, no nie wstydź się, no chodź. A zamiast powiedzieć, widzę, że się wstydzisz, że ta sytuacja jest na przykład dla ciebie trudna. No, to jest jakby temat na...
To jest też odrębny temat. My mamy specjalistów, psychologów, którzy zajmują się tym tematem, trudnym tematem, bo tam musi pracować i psycholog, i logopeda. Są
jest
specjalne terapie.
Jest potrzebne wsparcie emocjonalne. Tak.
No właśnie, usta jeszcze przy okazji tego wstydzisz się, to jeszcze zdarza się, że mówi, no otwieraj te usta przecież, no jak ty mówisz,
tak.
No, musimy
zdarzają
otwierać
się tacy
usta.
Rodzice.
No właśnie, ale pilnujemy też małego dziecka, dokładnie. Żeby usta otwierało, ale no chyba trzeba przyjąć odpowiednią formę, bo jak się naskoczy na dziecko i powie, otwieraj te usta,
z takim maluchem dwuletnim to trzeba oczywiście w formie zabawy. Jesteśmy w wannie, dmuchamy na pianę, która jest. Mamy wiatraczek, dmuchamy na wiatraczek.
No i przede wszystkim akceptujemy te wszystkie właśnie reakcje głosowe.
Mimo, że mówi nie czasami niezrozumiale, naśladuje mowę, jest akcent, jest ilość słów, jest ilość odpowiednia w sylab. Dziecko może powiedzieć na przykład pierwszą sylabę, może tylko zastosować drugą sylabę, ale to już jest mowa, to są początki, musimy to pielęgnować i też pionizować przy okazji język, nawet picie mleczka jak kotek, nalanie mleczka do miseczki, dla takiego dwulatka zakładamy mu śliniaczek i w tym momencie dziecko pije mleczko. Pionizujemy język w formie
pijemy
zabawy.
Przez słomkę pijemy i pijemy przez słomkę. Tak, jak my
zabawy. Staram się sobie wyobrazić to picie mleka ze spotka razem z dwuletnim dzieckiem. To może być ciekawa zabawa.
Albo jesteś pieskiem. A ja jestem kotkiem, tak, na przykład.
Świetne ćwiczenie rozciągające wędzidełko języka.
Tak, tak, tak.
No ale w tym wszystkim jeszcze zdarzają się różnego rodzaju wady zgryzu i tutaj już jest gorzej. No dzieci mają mleczaki, prawda?
Tak, oczywiście, ale te mleczne, z tych mlecznych wyrosną później zęby stałe. Musimy dbać o mleczne. Mycie zębów jest naszą niestety bolączką taką narodową. Dzieci w przedszkolach mówią, że kiedy myjecie zęby, no, tylko w przedszkolu. Bardzo dużo dzieci jest takich właśnie, że czasami nie myją minimum dwa razy dziennie, tak?
No bo utarło się tak, że zęby mleczne i tak wypadną, to nie trzeba o nie dbać.
Tak, nie trzeba chodzić do stomatologa. Właśnie trzeba chodzić, żeby dziecko nauczyło się higieny, żeby dziecko dbało o zęby, żeby po tych mlecznych wyrosną później zęby stałe. One nie mogą być zapróchniczone.
Mhm. No i teraz my, logopedzi, też wspieramy się często tak jakby
współpracujemy
z lekarzami, ortodontami i tutaj
stomatolodzy, ortodonci.
Tutaj nam pomagają bardzo, ale czasami jest tak, że na przykład dziecko ma zgryz otwarty, nieprawidłowy, ponieważ też ten język się wysuwa i my tutaj nic nie zrobimy, dopóki nie będzie założony aparat.
Jednym słowem, próchnica to zło nawet na zębach mlecznych, bo przecież wyrosną nam za chwilę te właściwe, ale próchnica powoduje tworzenie się niewłaściwych
nawyków.
Nawyków,
tak,
no
oczywiście. I potem mamy dorosłych, którzy też nie dbają o swoje zęby.
Nie dbają o zęby, ale chyba na tym wczesnym etapie rozwoju, także przy kształtowaniu się mowy, wymowy, ta próchnica ma kluczowe znaczenie.
Tak. No i oczywiście jeszcze te
inne. Na przykład zdarzają się takie dzieci, które mają 5-6 lat i na przykład w ogóle nie mają zębów mlecznych, bo one są po resekcji, tak? W związku z tym, że było
tak duża próchnica
i tutaj my logopedycznie naprawdę niewiele możemy podziałać.
Kierujemy czasami do chirurga, na chirurgię stomatologiczną i ja miałam przypadek, że na przykład założona była u takiego 5-latka proteska.
Dokładnie.
Żeby dziecko miało oparcie dla języka, tak? Bo wszystkie zęby na górze praktycznie nie istniały.
To w takim razie podsumowując, bo czas nam ucieka.
Czy możemy
zdanie?
Tak. Wysokie technologie, jak najmniej.
Tak, znaczy to jest telefony
nie
komórkowe.
Tak, jest niebieskie światło. Rozwoju mowy.
Bardzo.
Wręcz zaburza. Przychodzą do nas teraz dzieci, jako pierwsze zgłaszają się do logopedy, bo nie mówią. Czasami to jest wierzchołek góry lodowej, bo to są dzieci też w kierunku spektrum autyzmu, więc
i to my jesteśmy,
takie dzieci też diagnozujemy.
Tak, my jesteśmy specjalistami, które zauważamy
roztropni.
Te problemy.
No właśnie, kilka porad dla rodziców małych dzieci, żeby dziecko mówiło w przyszłości dobrze i żeby odpowiednio szybko wdrożyć ewentualną pomoc specjalisty, to ćwiczymy, zwracamy uwagę,
bawimy się, stymulujemy, uczymy naśladowania ruchowego,
butelki, smoczki do kosza po roku, a najlepiej
światło.
W ogóle.
Tak, niebieskie światło, wszelkie monitory, minimalnie.
Jak najmniej.
Jak
właściwie
najmniej.
To w ogóle bym wyeliminowała, przynajmniej w tym okresie wczesnodziecięcym. Książeczki, obrazki, dużo zabaw ruchowych.
Tak, tylko książeczki i zabawki bez przewagi formy nad treścią. Nie chińskie laptopiki.
Tak, grające,
gdzie jest alfabet zdeformowany, tylko dobre wzorce, tak? Ładne książki. Mamy tyle na rynku ciekawych pozycji dla dzieci z naszej księgarni między innymi, że warto naprawdę zainwestować, dziadków poprosić, żeby takie pomoce dla dzieci kupili.
Dziadkowie, to dobrze.
I ćwiczenia języka. Tak,
i ćwiczenia języka.
Czyli to nie powiedzieliśmy.
Ale trzeba wypuścić ten język z uwięzi. Żeby nie był zblokowany smokiem bądź butelką.
Tak. Nie możemy mieć... i zabawy. Kląskanie językiem.
Tak jest.
Jakieś wibrowanie warg. To są ćwiczenia wspomagające rozwój.
Zapraszamy.
Mowy.
Kląskania próbowaliśmy. Nie jest to taka prosta sprawa.
Tak.
Doszliśmy mniej więcej do 5. roku życia. Jeszcze trochę tematów nam zostało. Wrócimy.
Wrócimy
do tego, bo później dzieci rosną, później starają się dostać na studia, a też panie mają ciekawe historie związane z nieświadomością wad wymowy. Do tematu wrócimy w kolejnym radiowym poradniku medialnym na pewno, a teraz już musimy niestety kończyć.
Bardzo dziękujemy.
Pani Beata Rzewnicka i pani Joanna Bugalska były dzisiaj gośćmi audycji. Obie panie logopedki, specjalistki, porozmawialiśmy trochę o tym troszeczkę.
Moglibyśmy mówić i mówić.
Moglibyśmy mówić, to temat bardzo ciekawy, o tym, jak zwrócić, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o małe dzieci. Daniel Wojciechowski, kłaniam się, do usłyszenia w kolejnym poradniku medialnym. Natomiast audycję zrealizowała Ewa Palicka.